Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Czołowie w gminie Kórnik, w podpoznańskiej gminie Kórnik. W Czołowie już działa PROK, czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ale władze gminy chcą też wybudować tutaj stację przeładunkową. Miałyby być tutaj przewożone śmieci i przeładowywane, ale pytanie, jak długo byłyby tutaj przetrzymywane? Ile tych odpadów by było? Mieszkańcy protestują. W jakiej sprawie i czy mają w tej sprawie rację? O tym wszystkim porozmawiamy do godziny 19. Stoimy przed tym punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Czołowie, gdzie właśnie ma powstać ta inwestycja. Przyszli też tutaj mieszkańcy z okolicznych domów, przynieśli transparenty. Grzegorz Ługawiak, nasz korespondent właśnie z tej części Wielkopolski, jest także z nami, a razem z nim mieszkańcy.
Dzień dobry. Właśnie zaprosili nas tutaj mieszkańcy, więc zaczniemy od pań. Państwo, którzy stają za naszymi plecami, wydelegowali tutaj do pierwszego rzędu trzy panie. Pani Marta Mielczarek, Ewelina Zakrzewska i pani Katarzyna Kowalska. Proszę pani, czego wy jako mieszkańcy się boicie? Zacznijmy od podstawowej sprawy.
I tak naprawdę my jako mieszkańcy jesteśmy przerażeni, ponieważ PSZOK, który funkcjonuje tutaj od lat, do jego działalności już się przyzwyczailiśmy. Naszą ulicą każdego dnia przejeżdżają samochody do PSZOK-u i jest to w takim sezonie szczytowym oczywiście, że uciążliwe, natomiast PSZOK, i to chcę z całą mocą podkreślić, PSZOK jest potrzebny w tym miejscu i z nim nie walczymy. Wiemy, że gmina się rozrasta, wiemy, że musi ten PSZOK również się rozbudować. Natomiast stacja przeładunkowa odpadów, w tym również odpadów zmieszanych, to jest coś, czego my sobie tutaj nie możemy wyobrazić, ponieważ te odpady zmieszane, odpady komunalne będą przewożone do tego miejsca i będą tutaj magazynowane do 48 godzin. I z każdego miejsca w gminie te odpady będą tutaj przyjeżdżały. Biorąc pod uwagę to, że w naszej gminie co 14 dni mamy wywóz odpadów zmieszanych, to te odpady już pracują w tym pojemniku, następnie trafią w to miejsce, gdzie zostaną wyładowane do pomieszczenia, gdzie będą składowane w hałdach bądź w kontenerach i następnie po 48 godzinach zgodnie z wnioskiem, zgodnie z informacją zawartą w wniosku, będą następnie opuszczały to miejsce. Będą tutaj również składowane inne odpady, nie tylko odpady zmieszane, również odpady wielkogabarytowe, papier, tektura. Jakby z tym nie walczymy, to już mamy. Natomiast jako mieszkańcy nie chcemy, żeby ta część naszej wsi przekształciła się w śmietnisko. Wiadomo, że odpady zmieszane to również fetor, nieznośny fetor. To nie są substancje złowonne, jak są nazywane tak dosyć enigmatycznie w tym wniosku. To jest po prostu fetor. To są gryzonie, to są muchy i na to wszystko z naszej strony nie ma zgody. My jako mieszkańcy...
Jak blisko pani mieszka tego punktu w tej chwili?
Myślę, że około 400 metrów.
Słuchaczom należy się pewne wyjaśnienie, bo kilka wątków pani poruszyła w swojej wypowiedzi, które postaramy się rozwinąć w czasie audycji. Gmina planuje inwestycję dwuetapową. Pierwsza to jest rozbudowa PSZOK-u, a druga to jest ta, która budzi państwa kontrowersje, czyli budowa punktu przeładowywania odpadów. Pani Katarzyna Kowalska, jak pani na tę sprawę się zapatruje?
Tak jak powiedziała koleżanka, my nie mamy żadnych zastrzeżeń co do rozbudowy PSZOK, bo to jest obiekt, który funkcjonuje w tym miejscu od 2014 roku i jakby no nie mamy co do niego żadnych zastrzeżeń. Natomiast budzi nasze wątpliwości właśnie ta stacja przeładunkowa. Tak jak koleżanka wspomniała, jeśli chodzi o zapachy pojawiające się muchy czy gryzonie, no to jest coś, czego się obawiamy, myślę, że najbardziej. Poza tym też nasze spore wątpliwości budzi to, że w decyzji środowiskowej przewidziano, że ta stacja będzie obsługiwała 30 tysięcy ton śmieci rocznie. Na chwilę obecną gmina generuje śmieci zmieszanych nieco ponad 17 tysięcy ton rocznie. Jest jakby, biorąc do tego jeszcze, dokładając te śmieci, które są zbierane na terenie PSZOK, no to daje tam 22 tysiące ton z kawałeczkiem. Pozostaje lekki zapas. Oczywiście mamy świadomość tego, że gmina się rozrasta, że jakby władza przyjmuje to, że będzie tych śmieci więcej ze względu na ilość mieszkańców. Natomiast biorąc też pod uwagę to, o czym nam powiedział pan burmistrz, że część sołectw leżących bliżej Poznania być może uda się jakby dostać do Poznania, do spalarni śmieci i wtedy tamta część śmieci byłaby wywożona bezpośrednio do spalarni. Wtedy automatycznie ten bufor nadal się powiększa, czyli z tych 30 tysięcy ton no jest większy zapas. Co się z tym stanie? Z tym zapasem obawiamy się, no, że może się skończyć tak, jak było z wysypiskiem śmieci w Czmoniu, że po prostu nie tylko to będzie obsługiwało naszą gminę.
Jeszcze pani Marta Mielczarek, czy pani coś dodałaby do tego, co powiedziały panie?
Ewelina, ja bym dodała jeszcze zwiększony ruch samochodów ciężarowych, śmieciarek, gdzie odczują to mieszkańcy tak de facto trzech miejscowości, ponieważ będą to Konarskie, Czołowo oraz Radzewo. Mamy jedną aktualnie drogę wyasfaltowaną dojazdową do tych miejscowości. I dodatkowo jeszcze dodałabym niepokój związany z myjnią, która ma tu powstać dla tych śmieciarek.
Jest z nami wiceburmistrzowie Kórnika. Mieszkańcy przynieśli tutaj transparenty, między innymi z napisem wiceburmistrzu. Wyborcy pamiętają, jeśli dobrze dostrzegam, ten transparent w tej chwili jest tutaj rozwinięty. Wiceburmistrz Sebastian Wlazły, wiceburmistrz Kórnika. Wyjaśnimy, co dzisiaj dzieje się z odpadami z gminy Kórnik. Czy państwo macie już taką stację przeładunkową na terenie gminy?
Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Na samym wstępie chciałbym się odnieść tutaj do słów pana redaktora i szanownych mieszkańców. Dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim chciałem poinformować, że liczba mieszkańców przez ostatnie 25 lat się potroiła. Dziś w systemie gospodarki odpadami miasta i gminy Kórnik mamy 38 tysięcy mieszkańców. To powoduje, że PSZOK w 2014 roku przyjmował 300 ton, około 300 ton, niecałe. Na dzień dzisiejszy przyjmuje prawie 6 tysięcy, 5 900. Możliwość rozbudowy tego PSZOK-u jest konieczna z racji...
PSZOK nie budzi, panie burmistrzu, kontrowersji.
Tak, ale ja chciałbym, żeby wszyscy, bo mam wrażenie, że na początku budził i chciałbym, żeby wszyscy słuchacze i mieszkańcy wyraźnie usłyszeli, że tak naprawdę chodzi o dwie inwestycje niezależne od siebie. Pierwsza, tak jak podkreśliłem po raz kolejny, PSZOK, ja dziękuję za słowa mieszkańców, że on nie budzi kontrowersji, to mnie bardzo cieszy. To spowoduje to, że będziemy mieli jakiś realny wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Ja dziękuję za pytanie pana redaktora, jeżeli chodzi o to, czy my mamy jakiś punkt przeładunkowy. I tu muszę państwu powiedzieć, że dziś po raz kolejny byliśmy z grupą radnych, Radą Seniorów, kurnickim przedsiębiorstwem, wodociągi komunalne w Jarocinie, bo należymy razem z kilkunastoma, 26 gminami do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie. Jesteśmy pierwszymi sygnatariuszów. W lipcu 2008 roku budowaliśmy ten Jarocin wspólnie. Jesteśmy trzecim udziałowcem i tylko ja chciałbym powiedzieć, że ten punkt przeładunkowy, o który pan redaktor pyta, jest w gminie Śrem. I teraz chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy zdali sobie z tego sprawę, że tak naprawdę pomaga nam obsługiwać gminę Kórnik, miasto i gminę Kórnik, 29 wsi plus obręb Kórnika i Bnina. Pomaga nam Śrem.
I wygląda to w ten sposób, że państwo śmieciarkami zbieracie odpady od mieszkańców i te śmieciarki muszą jechać do gminy Śrem.
Tak, ja może jeżeli chodzi o ten tonaż cały, bo tutaj chciałbym się odnieść do słów przedmówczyń. Jeżeli chodzi o 2025 rok, tak jak pani podałaś, 17 600 ton z gminy. Jeżeli chodzi o PSZOK, mamy 4400. Razem to daje na 2025 rok 22 000 ton. Przepraszam bardzo. I jeżeli podzielimy to przez liczbę, uśrednimy ten tonaż na miesiąc, to jest 1468 ton miesięcznie, czyli około 66 ton dziennie roboczo. Wskazujemy 22 dni robocze w miesiącu. To daje 6 do 7 pełnych śmieciarek o pojemności do 10 ton. I zamiast tych 7 śmieciarek, które by dojechały tutaj w ten punkt, przeładowywałyby odpady bio i odpady zmieszane w hali zamkniętej, hermetyzowanej, szybko bieżne bramy, 4 wentylatory. Ja zdaję sobie sprawę o tym, co państwo mówicie, że to będzie szum. Te wentylatory spełniają normy hałasu. Dziś kosiarka ma 98 decybeli. Łącznie te 4 wentylatory nie przekraczą 80 decybeli.
Panie burmistrzu, chcecie wybudować ten punkt przeładunkowy, te stacje, żeby było taniej, żeby było oszczędności, tak? Jakie oszczędności?
Ja powiem tak, może nie tak, żeby było taniej, bo na dzień dzisiejszy miasto i gmina Kórnik dopłaca, i to też chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy wyraźnie usłyszeli, dziś do systemu dopłacamy 3 200 000 rocznie z innego rodzaju publiczno-prawnych zobowiązań, czyli z podatków nas wszystkich. System powinien się bilansować. Ustawodawca dał możliwość dopłaty i Wysoka Rada Miasta i Gminy Kórnik, która tutaj z nami również, część przedstawicieli Rady jest z nami, wyraziła zgodę na te dopłaty. Ja za to bardzo dziękuję, bo bez tych dopłat dziś opłata za gospodarowanie odpadami, to też bym chciał żeby wszyscy usłyszeli w gminie Kórnik i nie tylko, wynosiłaby ponad 42 zł.
Gdyby wynosi teraz?
35 zł. Utrzymujemy tę opłatę. I te działania, które podjęliśmy, panie redaktorze i szanowni państwo, to nie są działania jednodniowe. W 2021 roku byliśmy jedną z pierwszych gmin w Wielkopolsce, która miała stawkę 35 zł. Groziło nam referendum, ja się nie boję tego powiedzieć, bo przeliczyliśmy tą opłatę tak, aby była cena na mieszkańca adekwatna.
Panie burmistrzu, powie pan teraz mieszkańcom, jeśli nie będzie tej stacji, to podnosimy opłatę za śmieci dla mieszkańców całej gminy?
Ta decyzja jest decyzją Wysokiej Rady i nie będzie od
tego... Ale projekt przygotowuje urząd.
Ma pan rację, ale nie będzie jakby odwrotu. Jeżeli, chyba że Rada...
Drugi wiceburmistrz Bronisław Dominiak.
Jeśli mogę, to oczywiście takiej decyzji my nie składamy i będziemy robić wszystko, żeby tą stawkę na takim niskim poziomie utrzymać. I tutaj chcę tylko powiedzieć, bo tutaj przedmówczyni również powiedziała, że 30 tysięcy, co z tą rezerwą? Ja chcę jednoznacznie, wyraźnie powiedzieć, to co my tu realizujemy, to jest tylko i wyłącznie do obsługi mieszkańców miasta i gminy Kórnik. Nie ma mowy o żadnym przyjmowaniu śmieci z zewnątrz. I proszę o tym pamiętać, możemy to, jest to nagrane, możecie to państwo puszczać wielokrotnie, także tylko będziemy realizować tego. I teraz tam do 48 godzin to jest, to może być po prostu, to są śmieci tylko z naszych miejscowości, tak? I tylko do tego jest ewentualnie nam ten punkt przeładunkowy.
Burmistrz, ale 48 godzin, jeśli to wcześniej leżało 2 tygodnie, no to może pachnieć nieciekawie.
Nie, no tak, ale to w pojemnikach oczywiście, tylko że jest odpowiednie też sortowanie tych śmieci.
Jeżeli mogę, bo ja bym chciał się włączyć do dyskusji.
Bo oddajmy też później głos mieszkańcom, tak, krótko. Proszę.
Pozwólcie państwo, jeżeli chodzi o te 48 godzin, chciał, żeby to wybrzmiało. Szanowni państwo i drodzy słuchacze, po pierwsze, za gospodarkę odpadami będzie też odpowiadała spółka. I zgodnie z regułami obowiązującymi, narzuconymi przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, te śmieci z tego punktu przeładunkowego powinny w ten sam dzień, w który wjadą, wyjechać. Te 48 godzin jest tylko i wyłącznie po to, że jeżeli ta śmieciarka by się popsuła, bo trzeba wziąć pod uwagę takie ryzyko i takie ryzyko nakazuje Państwowy Inspektor Sanitarny wziąć pod uwagę, bierzemy je pod uwagę i to ma służyć tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, gdyby w sobotę się popsuła śmieciarka na koniec dnia, nie byłoby w stanie wyjechać i ona musi wyjechać w poniedziałek rano. Normalnie...
Ile godzin te odpady tutaj będą?
W ten sam dzień, w który przyjadą, mówimy o odpadach bio i zmieszanych, powinny z tego miejsca wyjechać.
Naszym słuchaczom...
Maksymalnie 48 godzin.
Napisane.
Panowie, właśnie, należy się wyjaśnienie naszym słuchaczom. Takiej inwestycji nie robi się po prostu na jednym biurku, prawda?
Oczywiście.
Sporządza się pewnego rodzaju dokumentację. To się nazywa środowiskowe uwarunkowania. Na czym polegają zabezpieczenia, które w tych środowiskowych uwarunkowaniach zaplanowaliście dla tego punktu?
To ja może powiem najpierw od historii całego, bo to jest 2021 rok. W 2022 roku pierwszym krokiem to rzeczy. Próbuję odnieść się do decyzji.
Za chwileczkę do państwa wrócimy.
Pan zapytał o decyzję środowiskową, więc chciałbym odnieść się do tego. Procedura dzisiaj w tym miejscu, w którym się znajdujemy, to z uwagi na uwagi do planu miejscowego, których wpłynęło bardzo duża ilość. Dziś ten plan miejscowy, czy on będzie uchwalony, czy nie będzie, nie ma znaczenia, bo decyzja inwestycji celu publicznego była wydana w styczniu 2025 roku. Ją poprzedzało kilka wyłożeń, zarówno na tablicy ogłoszeń, na tablicy sołeckiej, jak również poprzedzała ją decyzja środowiskowa, o którą pan pyta. Jeżeli teraz chodzi o te zabezpieczenia, dokładnie tak. Mówimy o filtrach węglowych, przeciwodorowych, szybko bieżnych bramach i całej posadzce, która ma zabezpieczyć. Dziś, jak widzimy te odpady bio, które za nami są, na tym terenie należącym do spółki, one znajdują się na ziemi. Spróbujemy ten teren utwardzić, odwodnić, zabezpieczyć w taki sposób, aby... No tak, ale to są część odpadów bio z ogrodów. Nie ma oczywiście kubła zmieszanego, tak jak ani nie ma kubła z odpadami tutaj resztkowymi, obiadowymi, tak? Ale to są ogrodowe, zgadzam się z panią.
Mieszkańcy trzymają tutaj transparent, decyzja. Panowie, teraz czas dla mieszkańców.
Nie powodują...
Panowie, uszanujmy to, że mieszkańcy tutaj przyszli i pozwólmy też im się wypowiedzieć. Decyzja podjęta za naszymi plecami. Pan trzyma transparent właśnie z takim napisem. Pan mówił też wcześniej, żeby do rzeczy panowie burmistrzowie mówili. Nie było tych konsultacji, nie było wcześniej pytania.
Ja myślę, że tutaj panie są bardziej kompetentne, żeby się wypowiadać na ten temat. Także proszę...
Czyli pan się nie chce powiedzieć, to wrócimy do pań. Pani Marta Mielczak.
Uwag, gdy mówił tutaj pan wiceburmistrz.
Pozwolę sobie przeczytać, że na podstawie wniosku oraz karty przedsięwzięcia ustalono, iż inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Czyli ustalono, że to może potencjalnie znacząco oddziaływać. Mimo wszystko burmistrz odstąpił od oceny oddziaływania na środowisko. Mam jeszcze tutaj jedno taki akapit, który sobie zaznaczyłam, który również budzi nasz niepokój, już powiem. Ponadto przewiduje się, iż na miejscu może zostać również wyznaczony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Czy mówimy o jakimś dodatkowym punkcie odpadów komunalnych, czy to będą te odpady komunalne, które będą przyjeżdżały z naszych domów?
To będą te odpady, które będą przyjeżdżały z naszych domów. Ale słuchajcie państwo, państwowy, powiatowy, bo ja bym chciał się odnieść do pani słów.
Te same dokumenty, prawda?
Tak, dokładnie tak. I chciałbym dziewiąta strona, drugi akapit od dołu. Państwowy, powiatowy inspektor sanitarny opinią z dnia 21 grudnia 2023 roku stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania, to co pani wskazała, przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. I wzięliśmy pod uwagę instytucję, która dużo lepiej zna się na środowisku niż Urząd Miasta i Gminy w Kórniku.
Wzięliście państwo pod uwagę mieszkańców?
Ale proszę pani...
Drodzy państwo, jeżeli jest mowa o jakiejkolwiek stacji przeładunkowej, gdziekolwiek, zawsze są protesty mieszkańców. To było do przewidzenia. Państwo udajecie, że się nic tutaj nie dzieje.
Panie burmistrzu, były konsultacje, przyjechaliście państwo tutaj, pytaliście o zgodę mieszkańców?
Słuchajcie państwo, na etapie decyzji środowiskowej... W 24 listopada 2022 roku była na terenie sołectwa wywierzona informacja. W biuletynie informacji publicznej znajdowało się to. 27 lutego 2024 po raz drugi, 10 maja 2024 po raz trzeci i 20 czerwca 2024.
Państwo przyjęli się to śmiechem. Z czego się państwo śmieją?
To jest decyzja.
Tablica na terenie naszej ulicy.
W biuletynie informacji publicznej na stronie urzędu
państwo,
i
tak,
w sposób
ważna,
zwyczajowo przyjęty.
Tak ważna inwestycja dla naszego życia. Państwo nas zamurujecie w naszych własnych domach. Nasze domy będą niesprzedawane.
Ale ja chciałem odpowiedzieć na państwa pytania, że dzisiaj nie zapadła decyzja, czy to budujemy. Szanowni państwo, przygotowujemy zgodnie z podpisaną umową, nie przez urząd, nie przez burmistrza czy wiceburmistrza, tylko przez prezesa spółki Wodkom, umowa
spółki
komunalnej na zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę. I dopiero po uzyskaniu tej dokumentacji Wysoka Rada zadecyduje. Nie wiem, czy w tej kadencji, bo na dzień dzisiejszy gmina Miasto i gmina Kórnik nie posiada środków pieniężnych na tego rodzaju budowę. To jest około 23 milionów złotych i najpierw należało będzie za zgodą Wysokiej Rady uzyskać, złożyć wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, następnie Narodowego Funduszu i Wojewódzkiego. Jeżeli takowe postępowanie to trwa około 24 miesięcy, co najmniej, zdarzają się postępowania dużo dłużej trwające, pozyskać takie dofinansowanie, to dopiero wtedy Rada zadecyduje, być może nawet nie tej kadencji, o tym, czy jest taka potrzeba i próbujemy...
Panie burmistrzu, ale nie lepiej zrobić spotkanie na wczesnym etapie, spotkać
ale
się z mieszkańcami?
Ale jesteśmy dziś. Ja chciałbym państwu
Ale problem już się trochę rozlał,
mam słuchajcie
wrażenie.
Państwo, te uwagi, które wpłynęły, one wpłynęły na etapie procedury planu. Ten plan miejscowy dopiero wzbudził państwa obawy. I jestem tutaj po to, czytam te państwa obawy i uwagi i jakby spróbuję wsłuchiwać się w państwa głos. Państwa obawami jest też dojazd tutaj do tego miejsca. Krokami, które poczyniliśmy przez ostatnie półtora miesiąca wspólnie z tutaj radną, między innymi wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 8 czerwca tego roku wpłynęła do urzędu informacja od SMP Projektanci, którzy przygotowują koncepcję rozbudowy drogi Śrem Kórnik, bo o co chodzi? Państwo mówicie, że te ciężarówki pojadą, śmieciarki, 6 śmieciarek docelowo, może 7, 2 razy dziennie, czyli razem 14, 7 jest na dzień dzisiejszy z tonażu, żeby pan miał świadomość, ale chciałem powiedzieć, że będzie możliwość uzgodnienia. Wpłynęło do mnie pismo 8 czerwca, na które marszałek prosi o zgłoszenie, wskazanie dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką 434 na przedmiotowym odcinku, które drogi są gminne, które wewnętrzne proszą o wskazanie numeracji dróg, klas technicznych, uchwał nadania, informacji o zakończonych, opracowanych, obecnie planowanych dokumentacjach projektowych inwestycyjnych na terenie gminy. Czyli dopiero to przekazujemy panu marszałkowi i będziemy wnioskowali o to, aby wjazd i zjazd.
Czyli rozumiemy, że przywiózł pan tutaj obietnicę poprawy węzła drogowego.
Drugie, to jest próba, tak? Na 8 czerwca pismo, odpowiadamy, jeszcze ta informacja, mamy 30 dni, nie wyszła z urzędu. Drugie takie samo zapytanie, też 8 czerwca, wpłynęło o odwodnienie tego odcinka, gdzie są rowy, jak to wygląda. Trzecią rzecz, którą podjęliśmy, to, aby w miesiącu sierpniu zmienił się układ świateł. Wiemy, że państwo, jak wyjeżdżacie do obwodnicy drogą 2472P powiatową, powoduje korek. No tutaj kilka aut, trzy auta przejadą, czwarte już stoi. Złożyliśmy taki wniosek do WZDW, do pana dyrektora Katarzyńskiego, aby ten nowa organizacja ruchu jakby wprowadzona zostanie w miesiącu sierpniu, żeby ten czas sygnalizatora świetlnego był dużo dłuższy, tak? Żeby mieszkańcy mogli to skrzyżowanie w bezpieczny sposób szybciej opuścić.
Panie burmistrzu, obiecuje pan mieszkańcom, że te śmieciarki nie pojadą obok ich domów, a pojadą z tej drogi
teraz,
wojewódzkiej?
Nie, takiego zobowiązania nie podam. Mogę zobowiązać się do tego, że na przebudowywanej ulicy Leśnej wprowadzimy zakaz ruchu na państwa odcinku z domów do 3,5 tony. Tutaj narożnik ulicy Kurnickiej i ulicy Leśnej będzie ograniczenie, jak widzimy ten znak za naszymi plecami, 3,5 tony.
Czyli jak
mamy instytucje. Do tej pory nie powstały
oznakowania. Prosimy podejść bliżej mikrofonu, bo pana nie słychać.
Niech pan podejdzie.
Nie, no po prostu ciągle słyszymy obietnice, że coś byśmy chcieli, że może zrobimy. A podczas gdy jakiś czas temu, już chyba 2 lata temu, padały decyzje, obietnice stworzenia chodników, dróg rowerowych, oznaczenia, ograniczania prędkości i tak dalej, do tej pory nic się nie zadziałało. Skąd mamy, mają jakąkolwiek gwarancję, że to poszerzenie dróg, zmiana organizacji skrzyżowania nastąpi w tej dekadzie?
No to ja może do tego się odniosę, bo oczywiście...
Wiceburmistrz Bronisław Dominiak. Tak,
skąd ma pan gwarancję? No to taką gwarancją jest umowa podpisana z projektantem i już się projektuje ulicę Leśną. Już projektujemy, właściwie jesteśmy na ukończeniu dokumentacji projektowej. Co prawda jest droga powiatowa. Od samego Radzewa do Kurnika, do ulicy Witosa będzie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze powiatowej. I pan słyszał 4 lata temu, natomiast na to jest umowa, na to są porozumienia z powiatem.
Drodzy państwo, pozwólmy panowi burmistrzowi dokończyć wypowiedź.
I to jest szansa na to, że i to jest zapisane w budżecie. Są umowy na to podpisane i jest do końca roku szansa na to, że powstanie już pozwolenie w ramach tak zwanej specustawy. I możemy od przyszłego roku zacząć realizować tą drogę właśnie od samego Radzewa do samego Kurnika. Tych ścieżek oczywiście budujemy dużo więcej, tak? Także to jest gwarancja. A właśnie tu najpierw, ja wiem, że tego nie widać, ale najpierw trzeba przygotować dokumentację projektową, a dopiero potem budować.
Proszę państwo, wróćmy do tego, co ma tutaj powstać. Pan się od dłuższego czasu zgłasza.
Umowy i realizacja budżetu, który Rada...
Panie burmistrzu, pozwolę.
Jeszcze chciałbym się tylko, no może w jedno albo w dwa zdania, bo państwo tutaj, panie tu powiedziały, że i państwo też mówią, że nic nie było konsultowane, nikt nic nie wiedział i tak dalej. Ja chcę powiedzieć, że na wszystkich posiedzeniach komisji i rady, począwszy od 2021 roku, non-stop były poruszane tematy związane z gospodarką odpadami. Non-stop były tego. I te decyzje, które realizujemy, rozbudowa przoku...
Panie burmistrzu, było pytanie, w jakich godzinach są komisje?
Komisje są...
czwartki.
Ale jeszcze są sesje.
A to o której są te komisje, panie burmistrzu? O której są te komisje?
18, 18,
o 12 jest komisja infrastruktury.
Dobrze, drodzy państwo, bo wszyscy mówią naraz, nikt nic z tej chwili z tego nie rozumie. Moment. Pan burmistrz ma głos.
Sesja Rady Miasta i Gminy odbywa się o godzinie 14. Każda sesja jest transmitowana.
Czyli mieszkańcy są sobie winni, że się nie interesują.
Mogą sobie 2 dni później tą sesję obejrzeć, mogą bezpośrednio w niej uczestniczyć, także nie ma tutaj żadnego problemu z komunikacją. Jeżeli ktoś oczywiście jest zainteresowany i chce, może w każdym momencie się dowiedzieć. Także, a poza tym wszyscy radni, którzy uczestniczą, są wybierani z poszczególnych okręgów. Więc ja myślę, że również radni spotykają się z mieszkańcami i te informacje zwrotne idą. Natomiast każdy indywidualnie, myślę, że pani doskonale się orientuje, może sprawdzić, wejść dzisiaj i pani sobie sesję sprzed 5 lat obejrzy, bo to jest możliwe.
Proszę państwa, wydaje mi się, że rozbija się...
Grzegorz, obiecałem tutaj głos panu, który się zgłaszał już od dłuższego czasu.
Oczywiście, tak, proszę.
Ja do słów pana burmistrza Wlazłego się odwołam, bo mówi pan o projekcie, który ma być składany w celu decyzji i pozwoleniu na budowę tego miejsca selektywnej opagi odpadami bio i mówi pan, że to jest dopiero pozwolenie, a potem będzie decyzja. A wcześniej mówił pan o kosztach, które my jako mieszkańcy, podatnicy ponosimy za segregację odpadów i pan nie lepiej wybrać miejsce, bo w Śremie oczywiście jest taki punkt, jest przeładunek tych śmieci, ale on jest zupełnie na oboczu od mieszkańców.
Chodzi panu, żeby wybrać inne miejsce albo do gminy Śrem dowozić ciągle, tak?
Nie. W Śremie odwołuje się też, że to jest miejsce, które jest daleko od zabudowań. Tam powstało, nie było tych zamówień.
W gminie Kórnik można inne miejsce wybrać. Dobrze, to panowie, dlaczego to miejsce?
Jeszcze jedno.
Że wydajemy nasze pieniądze na projekt budowy, który nie zostanie zrealizowany, bo tak pan powiedział, a wydajemy kupę pieniędzy podatników.
Wiceburmistrz Bronisław Dominiak.
Ja się odniosę do tego. Pan mówi, że w Śremie jest w innym miejscu. Tak, dokładnie jest. No chcę powiedzieć, dlatego, bo tam jest wysypisko odpadów.
A nie punkt.
I jeżeli gmina ma własne wysypisko, no to jakby trudno, żeby w innym miejscu lokalizowała punkt przeładunkowy. My wysypiska śmieci
nie mamy
i nie mamy zamiaru mieć. To wysypisko, które kiedyś funkcjonowało w Szmoniu, zostało zrekultywowane, zamknięte wiele lat temu decyzją właśnie również samorządu.
Panowie, a dlaczego wybrano te lokalizacje
Teraz pan mówi o pieniądzach. Dobrze. Punkt przeładunkowy, punkt selektywny, ta dokumentacja obejmuje zarówno punkt selektywny zbiórki odpadów i tu myślę, że przed chwilą panie się wyraziły i wszyscy państwo, że nie budzi wątpliwości, więc punkt selektywnej zbiórki odpadów będziemy realizować, więc ten projekt obejmuje jedno i drugie.
Tak? Panie burmistrzu, nie ma mowy pierwszy wiceburmistrz Sebastian Wlazły, dlaczego to miejsce?
Ja, szanowni państwo, chciałem przypomnieć, być może część z państwa tutaj jeszcze nie mieszkała. W 2014 roku uchwałą Rady Miasta i Gminy Kórnik numer 114 w sprawie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli 12 lat temu, był ten teren wskazany, narożnik ulicy Kurnickiej Leśnej aż do gazociągu, który przebiega jadąc drogą 2472P po lewej stronie jako aktywizacja gospodarcza. Rozwinięto tą aktywizację gospodarczą w 2021 roku kolejną zmianą i powiększono ten teren aktywizacji gospodarczej aż do obwodnicy.
Mieszkańcy, którzy tu się wprowadzali, wiedzieli, gdzie się wprowadzają.
Jak ktoś sprawdził studium, to wiedział, że ten teren zawsze przewidywał zabudowę. A dlaczego ta lokalizacja? Ano dlatego, że właściciel jest spółka Wodociągi Komunalne. Zawsze była właścicielem tego terenu, tak?
Nie ma u państwa takiego terenu z dala od domu?
Teraz, szanowni państwo, to nie jest tak, bo szukaliśmy takich działek po państwa pierwszych zgłoszeniach. Przeszukałem z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi całą ewidencję działek mających na stanie własności miasta i gminy. Nie dysponujemy taką działką o takich parametrach i z takim wodociągiem, bo jest potrzebny wodociąg PEPOSZ, chodzi o ciśnienie wody. 10 metrów na sekundę. Ale chcę pani powiedzieć, że wystarczające. Takie, które... 10 metrów na sekundę. Chciałem powiedzieć 10...
Dobrze. Drodzy państwo, niech pan burmistrz...
Żebyśmy się odnieśli do słów pana burmistrza o tym, że ludzie mogli wiedzieć, wprowadzając się tutaj, że coś takiego powstanie. Czy panie brały pod uwagę to, że ta strefa się może tutaj rozrosnąć i mogą być różnego rodzaju przedsiębiorstwa, także uciążliwe?
Ja kupowałam działkę w 2009 roku i nic takiego wtedy jeszcze nie było. Nie było tego studium i o tym nie było mowy. Ale ja bym chciała jeszcze nawiązać do słów tutaj pana wiceburmistrza. Wspomniał o tych wentylatorach. Jeden wentylator ma być o mocy 84,5 decybela. Będą 4 wentylatory. One się nie sumują liniowo, żeby to było jasne.
Za chwileczkę wrócimy do tych, proszę mi wierzyć, wróćmy do tego właśnie. Czy pani miała świadomość, że ta strefa może się rozrosnąć?
Ja wprowadzałam się w roku 2016 i wcześniej zrobiłam rozeznanie takie, na ile wtedy pozwalała mi moja wiedza. Wiedziałam, że jest tutaj PSZOK, więc nie rozrywałam szat. Przyjęłam to miejsce takie, jakim było. Natomiast dalszy rozwój tej inwestycji idzie w taką stronę, która dla nas, dla mieszkańców jest przerażająca po prostu.
A czym pani się kierowała, wybierając to miejsce na zbudowanie domu?
Wcześniej zaczęłam pracę w gminie Kurnik i urzekło mnie to miejsce jako gmina i postanowiłam się tutaj osiedlić, blisko las. Pewne uciążliwości związane z bliską odległością od drogi, ale wiadomo, nie ma już takich miejsc, które są zupełnie czyste, więc wszyscy przyjmujemy to, co jest.
Tam się przewinęło w wypowiedzi pana burmistrza, może się pomyliłem, proszę mnie sprostować, jeśli się mylę, że decydująca mogła być też cena tych działek, tak było?
W tym roku, w którym kupowałam to ja, już nie. Ja nie kupiłam, wiecie państwo, ja nie mam pałacu. Ja mieszkam w tym malutkim czworaku i to jest tak naprawdę, była dla nas inwestycja życia. Więc my nie wybudowaliśmy się w pałacach, na pewno nie wszyscy i to są nieruchomości skredytowane i to są nasze domy. Ja wiem, że dla państwa na papierze to wygląda bardzo neutralnie, natomiast dla nas przy takim poziomie emocji, jaki mamy, tu się rodzą dzieci, tutaj się ta też część naszej wsi rozrasta i my wiemy, że w tej lokalizacji my będziemy traktowani i nasze domy, jakbyśmy mieszkali na śmietniku. Tak zupełnie mówiąc potoczną mową.
Boi się pani spadku wartości swojego domu?
Oczywiście, no czy ktoś jak sprawdzi, że w odległości ode mnie 400 metrów jest takie miejsce, myśli pan, że ja to sprzedam, taką nieruchomość, że kiedykolwiek stąd się wyprowadzę, ja chciałabym tutaj zostać z wyboru, a nie z musu. Natomiast państwo nas w tych naszych domach zamurujecie.
Panie burmistrzu, tak po ludzku, rozumie pan te argumenty?
Oczywiście, że rozumiem, ale słuchajcie, szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że obecna procedura uchwalenia miejscowego planu w czwartek komisja o godzinie 12, teraz 18 czerwca, następnie w kolejną środę jest sesja, na której będzie podejmowana uchwała, i to chciałbym powiedzieć jasno i wyraźnie. Miasto i gmina Kurnik i poprzednia rada i obecna wyraźnie wskazały nam kierunki, do których powinniśmy dążyć, a mianowicie ograniczać zabudowę na terenie miasta i gminy Kurnik. I ten plan miejscowy, który właśnie jest procedowany, ma na celu ograniczenie tej zabudowy, między innymi na ulicy Leśnej. Ja sobie nie wyobrażam, żeby powstały tutaj kolejne szeregowce. Państwu mniej komfortowo będzie się mieszkało, to po pierwsze. A po drugie, będzie to rodziło kolejne konflikty. I inwestor, jeden z deweloperów, próbuje pozyskać decyzjami inwestycji, decyzjami o warunkach zabudowy, realizację tej inwestycji. Więc Rada Gminy proceduje plan, który ma ograniczyć, ma wprowadzić zabudowę jednorodzinną, a nie wielorodzinną. Bo tej wielorodzinnej zabudowy w tym terenie aktywizacji gospodarczej, o której mówiłem od 2014 roku, de facto, przepraszam, 2011 roku, nie powinno tutaj być.
Czyli te domy zostały wybudowane na podstawie warunków zabudowy.
Na warunkach zabudowy, dokładnie tak.
I gmina nie chciała tych domów tutaj.
No niestety to jest tak, że po odwołaniach z SKO, które wpłynęły, uzyskał inwestor te decyzje po odwołaniach w samorządowym kolegium odwoławczym.
Pani mieszkanka, tak, prosimy?
Oczywiście. Państwo sugerują, że nam by wśród śmieci mieszkało lepiej niż wśród innych ludzi?
Przepraszam bardzo.
Nie powiedział.
Mogę? Próbujecie ograniczyć deweloperkę.
Panie wiceburmistrzu, proszę. Tak.
Dając nam tutaj taki
pani,
prezent.
My nie chcemy, żeby kolejni mieszkańcy jeszcze mieszkali tego punktu i chcemy zabezpieczyć kolejnych. Ale pani by chciała, żeby kolejni przyszli jeszcze bliżej tego. Nie, no bo tak pani powiedziała.
My już jesteśmy straceni.
Bo jeżeli tutaj jest, po tej stronie ma być ta zabudowa ewentualnie mieszkaniowa, no to jeżeli ta odległość pani jest tam, nie wiem, 400-500 metrów, no to ta będzie bliżej, tak? Mają kolejni.
Drodzy państwo, na naszą prośbę dokumenty związane z tą inwestycją przejrzał doktor inżynier Jakub Pulta z Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Posłuchajmy, jak ocenia to, co przygotowały władze gminy związane właśnie tutaj z tą inwestycją. Poprosimy
o nagranie. To, z czym mogłem się zapoznać, jest na pewno im plus, to jest to, że instalacja jest hermetyczna, są tam wentylatory wyciągowe i są tam filtry węglowe z węglem aktywnym, które pozwalają na oczyszczanie powietrza. W związku z czym przy dobrze eksploatowanej, bo to zawsze trzeba podkreślić, inwestycji, nie powinno dochodzić do dużej uciążliwości dla mieszkańców.
Eksperta spytaliśmy też o sprawy uciążliwości, czy po prostu będzie śmierdzieć odpady bio. Posłuchajmy jeszcze krótkiej odpowiedzi eksperta.
Odpady bio same z siebie nie śmierdzą, one śmierdzą, czy tam wydają odór, mówiąc bardziej językiem naukowym, czy generują odór, tylko w sytuacji, kiedy są po prostu rozkładane, kiedy są przetwarzane. Czy w tym wypadku będą śmierdzieć? Wątpię. ponieważ czas magazynowania ich jest bardzo krótki, tam nie będzie zachodzić za bardzo proces. Tak? Jeśli chodzi o odpady bio, no najistotniejsze jest ich, dużo zależy też od
naszych słuchaczy, czyli od państwa, żeby one były zbierane w odpowiedni sposób, żeby zależy też od służb, żeby one były wywożone szybko. Jeśli chodzi o odpady bio, one są cennym surowcem wykorzystywanym zarówno w kompostowniach, jak i fermentacji metanowej. Mamy tych zakładów kilka w naszym województwie, więc na pewno wszystkim zależy, by te odpady jak najszybciej znalazły się na instalacji.
Pytanie, czy państwa to uspokaja, co usłyszeliście też od pana doktora Jakuba Pulki z Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, człowiek, który się na tym zna?
Oczywiście, że nie. No jak przejdzie pan obok swojego kosza na śmieci po 2 tygodniach, ponieważ u nas odpady są odbierane raz na 2 tygodnie i wrzuca pan do tego kosza normalne, zwykłe, zmieszane swoje śmieci, takie zwykłe, kuchenne, takie jakby każda obróbka, no to czy w miesiącach letnich czuje pan komfort, jak pan przechodzi? No nie.
Pytanie, czy coś się zmieni w porównaniu z tym, co jest teraz? Tak, no te śmieci mają tu być krótko, odpady mają być krótko, tak.
48 godzin, 14...
Słyszeliśmy, że zastępca burmistrza mówił, że tego samego dnia będą wyjeżdżać.
Do 48 godzin. Do 48 godzin.
Wróćmy.
Ale to spółka będzie decydowała o tym, w jaki sposób będzie zorganizowana praca w tygodniu, 7 dni. Ale szanowna pani, naprawdę szanujmy swoje wypowiedzi.
Wróćmy, proszę państwa, wróćmy do tego systemu zabezpieczeń. On został skonstruowany na podstawie jakiej, proszę powiedzieć, w jaki sposób państwo zaprojektowali ten system zabezpieczeń, czy to była podobna inwestycja, która już działa i na tej podstawie to zostało
To tutaj inwestor, jeżeli chodzi o spółkę wodką, podjęła współpracę z biurem z Białegostoku, z tego co pamiętam, i wszelkie kroki możliwe na dzień dzisiejszy zostały w tej instalacji zastosowane.
Czyli uznano, że to będzie skuteczne. Pozostaje kwestia zaufania. W jaki sposób dopilnować, żeby to było przestrzegane? Bo to jest tutaj kluczowe w tej całej sprawie.
Ja dziękuję za to pytanie, bo szanowni państwo, chyba nie ma nic lepszego niż spółka gminna, czyli 100% własność gminy, czyli my odpowiadamy sami za to, w jaki sposób będzie ta praca przebiegała na tym punkcie. I ja podkreślam to, że te śmieciarki, które mają wjechać do godziny 12, 13, 14, jak państwo widzicie, jak wracają, przecież to nie jest praca do 15 czy do 17, one zostaną przeładowane i do 21 trafią do Jarocina. I ten working floor, czyli tir z ruchomą podłogą, wróci tutaj pusty i stanie w tej hali. Więc...
Panie burmistrzu, kilka razy panowie mówili, że te plany były wykładane i można było się z nimi zapoznać. To mało na konsultacje. Co ludzie mogli zrobić, żeby zająć realny, prawdziwy głos w tej dyskusji o tym? Czy mieli tylko po prostu śledzić komisję i przejmować to, co panowie mówią? Czy mieli jakąś platformę, na której mogli zabrać głos?
Szanowni państwo, przecież tu jeszcze nic nie jest, na żadną dyskusję nie jest za późno. I to, co my dzisiaj... Ale proszę pozwolić, to o czym my dzisiaj rozmawiamy, to właśnie to jest jedna z form jakiejś konsultacji. Już ustaliliśmy na początku, że punkt selektywnej zbiórki odpadów jest bezsporny. Więc my w tym zakresie realizujemy inwestycje i ta inwestycja będzie realizowana w pierwszej kolejności. Natomiast tak jak pan burmistrz Wlazły powiedział, ewentualna budowa punktu przeładunkowego to jest 3 lata, może więcej nawet. Więc myślę, że jeszcze właśnie mamy na to czas, żebyście państwo dyskutowali z nami, z radnymi, bo to ten plan, który ma być uchwalany teraz...
W jakiej formule, panie burmistrzu, w jakiej formule ludzie mogą dyskutować?
Wniosków...
Do planu.
Mogą być też oczywiście wnioski do planu, bo każdy plan, który jest uchwalony, można podjąć jego wznowienie.
Platformę konsultacyjną
natomiast również. Proszę powiedzieć o tym, proszę państwa.
To, że jest wydana decyzja, to jeszcze nie oznacza, plan może być też uchwalony i nigdy może nie być zrealizowany. To daje możliwości, natomiast nie gwarantuje, że musi to być zrealizowane. I dlatego
możecie zadeklarować dialog, panowie, w najbliższym chociażby czasie,
ale
kiedy
państwo widzicie, że jesteśmy dostępni.
Ale
tutaj
trochę formuła nie jest taka, jak powinna.
Zaprosiłem, ale jeżeli mogę, panie redaktorze, dosłownie 2 zdania. Jak tylko pierwsze informacje powstały, przygotowaliśmy z radnym Sebastianem Sztejnem jeden z artykułów, który ukazał się przed pierwszą komisją. Zrobiłem tyle, ile mogę. Napisałem przez weekend ten artykuł, tonaże policzne. liczyłem. Zliczyłem to z kategorii 5 ostatnich lat, tak żebyście Państwo przed komisją cokolwiek dostali. Następnie po 1,5 tygodniu pojawił się kolejny artykuł. Oczywiście każdy może powiedzieć, że on jest taki, siaki, owaki, który wyjaśniał jakby problematykę realizacji tej inwestycji. I trzecią możliwością, no, to były składane tak naprawdę uwagi do miejscowego planu, tylko musimy mieć świadomość tego, że ten plan w żaden sposób nie wpływa na te inwestycje, bo decyzja inwestycji celu publicznego ze stycznia, ona decyduje o tym, czy rację bytu będzie miało uzyskanie pozwolenia na budowę tej inwestycji, czy też nie. Plan ma ograniczyć zabudowę i o to ja tu jestem po to, żeby poprosić mieszkańców o to, żeby spróbowali tylko zrozumieć jedną rzecz. Ja rozumiem ich jakby stanowisko i wątpliwości, obawy i po to tu jestem, żebym je przyjmował i rozważył. Jestem po to, żeby ta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak drastycznie nie rosła. Nie była obniżana, tylko nie rosła.
Czy państwo jesteście w stanie się zgodzić na podwyżkę opłat za śmieci, a gmina wtedy wycofa się z tego?
Nie,
panie burmistrzu, nie, przepraszam.
Przepraszam bardzo.
Teraz mieszkańcy.
Ale przepraszam bardzo, panie redaktorze, nie ma takiego tematu dzisiaj podwyżka śmieci.
Jasne, ale sam pan mówi, że gmina dopłaca, tak?
Gorący temat w każdym momencie kadencji.
Ale może to jest rozwiązanie.
Ale nie ma o co pytać mieszkańców, jeżeli nie ma takiej pozycji.
A pozwoli pan, że mieszkańcy odpowiedzą? Dziękuję.
Ja chciałam tylko dopytać, czy panowie burmistrzowie byliby spokojni, gdybyście mieli w odległości 280 metrów od swojego domu, kupionego na kredyt, jeżeli byście taki zaciągnęli, taką inwestycję, spalibyście spokojnie?
Wie pani co, 120 metrów ode mnie jest antena wysokiego składowania, antena telekomunikacyjna jest złom zbierany 120 metrów od mojego domu, więc proszę mi wierzyć, że wiem, o czym państwo mówicie.
Nie wiem.
Chcę tylko powiedzieć, że to nie jest tak. Jesteśmy tutaj co najmniej, kolega kierownik, co najmniej raz w tygodniu, ja troszeczkę rzadziej, ale to nie jest tak, że jesteśmy oderwani od rzeczywistości.
Ja chciałam tylko powiedzieć jeszcze, że my jako mieszkańcy ulicy Leśnej od 6 lat wsiadamy do naszych samochodów w kaloszach, ponieważ mamy taki stan dróg.
Musimy kończyć zaraz program.
Kończymy projekt państwa ulicy.
Drodzy państwo, czy jest szansa na jakiś kompromis między państwem? Czy państwo jesteście w stanie zaakceptować takie dodatkowe zabezpieczenia, żeby ta inwestycja powstała? Czy mówicie inwestycji nie i koniec?
Panie
burmistrzu, mieszkańcy. Czy jesteście państwo się rodzić na tą inwestycję w jakimkolwiek innej formule?
Jeżeli chodzi o rozbudowę Przoku jako Przoku, tak, nie mamy żadnej...
Stacja przeładunkowa?
Stacja przeładunkowa. No to pytanie już odpowiedzieliśmy.
Czyli niezależnie od tego, co gmina zaproponuje.
Nie.
Co państwo na to?
Co się ma wydarzyć na tej komisji, która będzie pojutrze bodajże?
No, mogą mieszkańcy oczywiście przedstawić to, co dzisiaj tutaj państwo mówicie. To mogą oczywiście przedstawić, bo będzie cała rada, więc mogą radni usłyszeć to, co państwo macie do powiedzenia. Bo oczywiście myślę, że niektórzy z państwa radnych tutaj są, natomiast nie są tu wszyscy i możecie państwo przedstawić. Natomiast ja tu chcę jeszcze się odnieść, bo pani mówi, przed chwilą usłyszałem, że pani pracowała w urzędzie, tak? Że pani najpierw pracowała w urzędzie. Nie? Źle zrozumiałem?
Chyba, że pani gminy.
Pracę na terenie gminy.
Nie. A nie, no to dobrze. To przepraszam. W każdym razie, nie, bo czy można ufać? No, proszę państwa, jest coś takiego jak budżet. To jest uchwała Rady.
Panie burmistrzu, jest umowa.
Że nie ma drogi, że pani chodzi.
Jest z nami także radny Adam Lewandowski.
Tak, ale my mamy panie projekt burmistrzu, ulicy Leśnej w budżecie pan i radny. Trzeba zrobić dokumentację, tak?
Panie radny, słyszał pan głosy mieszkańców, słyszał pan głosy burmistrza. Pan po czyjej stronie?
Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, że zawsze gmina stoi i stała za mieszkańcami. I robimy wszystkie inicjatywy, podejmujemy wszystkie działania, inicjatywy, które mają poprawić życie mieszkańców. I proszę państwa, tak jak mówicie o tych różnych innych inwestycjach, nie tylko związanych z Przokiem, to przecież mamy ogromne plany, zaawansowane plany techniczne, żeby te inwestycje szybko zrealizować, aby państwo...
Ale konkretna ta inwestycja, popiera pan mieszkańców, czy popiera pan żeby to robić?
Powiem szczerze, absolutnie nie budzi najmniejszych kontrowersji wśród wielu radnych i wśród mojej własnej osoby. Powiem, że naprawdę tu się nic złego nie dzieje. Ktoś państwa wprowadził w błąd, ktoś państwa źle informuje. Proszę mi wierzyć, że proszę państwa, ta inwestycja jest... Ta inwestycja naprawdę nie budzi żadnych zastrzeżeń. Proszę Państwa, powiem jeszcze jedno. Obok nas jest baza firmy i spółki Kombus, firma przewozowa. 43 autobusy codziennie wyjeżdżają z zajezdni i wracają też do niej, również w nocy nad ranem. I proszę wierzyć, to nikomu do tej pory nie przeszkadzało. I chciałbym, żeby ta gmina się rozwijała razem, tak?
To Adam Lewandowski, radny. Drodzy Państwo, będziemy powoli kończyć jeszcze. Tak.
Jedno pytanie tutaj do władz, Kasia. Ja bym chciała jeszcze poruszyć temat...
Drodzy Państwo, mamy minutę do końca programu, więc nowych wątków nie zaczniemy.
Mówicie Państwo o tym, że ta stacja będzie spowoduje, że będzie łatwiej nam utrzymać cenę za śmieci. Natomiast... Albo nie podnosić, dobrze. Natomiast w decyzji środowiskowej wspominacie Państwo o tym, że planowane jest zatrudnienie 33 pracowników. 33 osoby zatrudnione po najniższej krajowej, to jest blisko 2,5 miliona rocznie w kosztach. Do tego dochodzi obsługa serwisowa tych wszystkich pojazdów, ubezpieczenie, to wcale nie wyjdzie
taniej. Krótko, panie wiceburmistrzu.
Krótko, no ale szanowna pani, to jest obowiązek ustawowy gminy. Obsługa własne, gospodarowania odpadami.
Ale można mieć firmę outsourcingową, tak jak się dzieje to w tej chwili.
Jeżeli się gospodaruje śmieciami i odpowiada się za gospodarkę, to właśnie to są potrzebni ludzie, żeby...
Ale
to,
mamy państwo, w tej chwili 25 firmę,
lat temu,
to.
Szanowni Państwo, 25 będzie, lat temu, jak spółka Kombus była tutaj... Szanowni Państwo, ja bym chciał powiedzieć, 25 lat temu, bo w tamtym roku było 25-lecie spółki Kombus, tutaj
po 20 tutaj
metrów stąd. Mhm. 25 lat temu decyzja zapadła również, żeby spółka Wodkom była w tym miejscu. Z racji tylko braku środków pieniężnych ta spółka nie znajduje się tutaj.
A może by przez to osiedla nie powstały, gdyby ta spółka wtedy była przeniesiona. Tak. Drodzy Państwo, pewnie się spotkacie jeszcze w tym tygodniu na posiedzeniu w urzędzie. Zobaczymy, czy uda się osiągnąć kompromis. Panie burmistrzu, nasz czas już niestety się skończył. Bardzo Państwu dziękujemy. Byliśmy dzisiaj w Czołowie, w gminie Kurnik. To tutaj ma powstać z jednej strony rozbudowany PSZOK, z drugiej strony punkt przeładowywania odpadów, stacja przeładowywania odpadów, tak by te odpady z gminy Kurnik nie były teraz zwożone do sąsiedniej gminy Śrem. Czy to powstanie? Zobaczymy. Na razie do tego kompromisu bardzo daleko. Grzegorz Ługawiak, Adam Michalkiewicz, dziękujemy. To wszystko z Czołowa.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.